Rozmowa dnia.
Minęła 8.30, przed mikrofonem Marcin Kupczyk, czas na rozmowy dnia w Polskim Radiu PIK. Państwa i moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Radosław Sajna, politolog, medioznawca z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Panie doktorze, mam do pana kilka pytań, postaramy się te sprawy w miarę możliwości oczywiście naświetlić naszym słuchaczom to, co dzieje się obecnie w przestrzeni publicznej. Czy obecna konstytucja nadaje się już do wymiany, do zmiany, do poprawienia, albo wręcz do całkowitej zmiany? Tego chce prezydent Andrzej Duda, który złożył swoją propozycję 10 pytań referendalnych razem z datą ich przeprowadzenia. No i w związku z tym, czy Polacy wezmą udział w referendum proponowanym przez głowę państwa? Jak pan uważa, co z tą ustawą zasadniczo naszą? No,
można spojrzeć na to z dwóch różnych perspektyw. Z jednej strony stabilność państwa to opiera się na stabilności konstytucyjnej, na stabilności przepisów prawa. Jeżeli spojrzymy na Stany Zjednoczone, to przecież ta konstytucja jest niezmienna od ponad 200 lat. A dla porównania republiki takie latynoamerykańskie często zmieniają konstytucję i te państwa nie są stabilne. I dlatego każda zmiana konstytucji to zmiana też szeregu przepisów prawa. Natomiast ja staram się rozumieć tę ideę zmiany konstytucji z punktu widzenia prezydenta i współczesnej władzy, aktualnej władzy w Polsce, bo chcą zerwać z postkomunizmem. I ta nowa konstytucja ma być niepostkomunistyczna. A ta aktualna jest postkomunistyczna w tym sensie nawet symbolicznym, że podpisana przez prezydenta, który reprezentował symbolicznie postkomunizm, czyli przez Aleksandra Kwaśniewskiego.
Prawicy nie było w parlamencie, gdy powstawała obecna konstytucja.
No właśnie.
Nas nie było w NATO, nas nie było w Unii Europejskiej.
Właśnie, więc trochę się zmieniło w Polsce.
To są argumenty zwolenników.
Tak, jest to zrozumiałe. Więc z jednej strony stabilność przepisów prawa to jest argument przeciw, a ta zastana sytuacja, to co mamy w Polsce, te zmiany, które dotknęły Polskę, są argumentem za.
Co jest ważniejsze? Który z tych argumentów w pańskim zdaniem?
No, jakbym tu odpowiedział, to bym był po jednej stronie konfliktu politycznego.
I teraz w związku z tym, no dobrze, będzie, powiedzmy, że Senat się zgodzi, będzie wyznaczona data, ta czy inna. Bo tu już oczywiście już natychmiast wybuchła kłótnia o ten 11 listopada. Przypomnijmy, według prezydenta to referendum powinno być dwudniowe, 10 i 11 listopada. Wielu komentatorom przeszkadza ta data 11 listopada. Ale zostawmy datę na boku. Czy w ogóle Polacy zechcą wyjść z mieszkania tego dnia lub w te dwa dni i zagłosować?
Raczej wątpię. Jeżeli będzie frekwencja na poziomie 10%, to już będzie dobrze, bo po pierwsze, myślę, że pewien pragmatyzm decyduje o tym, że nie ma sensu iść na referendum, które i tak nie będzie wiążące. Bo przecież nie na drodze referendum zmienia się konstytucję w Polsce, bo musi być wiadomo 2/3 w parlamencie za. A takiej większości się nie uzyska w aktualnym parlamencie i prawdopodobnie w następnym też nie. A drugi argument to taki, że to referendum jest trudne. Niewielu Polaków interesuje się na tyle polityką i ustrojem państwa, żeby odpowiedzieć na ten szereg pytań, które może są istotne, może ważne, ale ludzie raczej się interesują swoim życiem codziennym, a nie konstytucją i nie będą chcieli raczej się w tym wypowiadać. Dlatego ja mam tutaj taki bardziej pomysł czy podpowiedź dla prezydenta, żeby szybko zmienił jeszcze zdanie i zrobił takie referendum raczej w formule online, bo wtedy jak 100 tysięcy osób się wypowie, no to będzie mógł ogłosić sukces, a jak pójdzie 10% na takie referendum zwykłe, no to będzie klapa, a nie sukces.
Prezydent prawdopodobnie liczy tutaj na sporą pomoc, chociażby ze strony takiego ugrupowania jak Kukiz 15, bo kukizowcy bardzo pochwalili pomysł głowy państwa, dlatego że chociażby jest wśród pytania numer 4. Czy jest pani za jednomandatowymi okręgami wyborczymi? No to jest ukochane dziecko, no Kukiz 15.
Wręcz obsesja Pawła Kukiza.
Więc być może te środowiska właśnie bliskie Kukizowi mogłyby pomóc prezydentowi. No, chociażby w kampanii zachęcającej do pójścia.
Może pomóc, tylko że my też Kukiz nie ma swoich mediów, można powiedzieć. Prawda? Nie ma silnych środków przekazu, które by mogły go w tym wesprzeć. I tak samo jak prezydent Duda nie ma jakby swoich takich ewidentnie silnie wspierających mediów, bo nawet jeżeli TVP jest uznawana za bliska prezydentowi, to bardziej jest prorządowa niż proprezydencka. A jak wiadomo, rząd i PiS wcale tego referendum aż tak nie popierają. No zobaczymy.
Spór wydaje się być coraz ostrzejszy. Niektórzy mówią, że tak źle to jeszcze nie było, jeśli chodzi o... Niektórzy mówią wręcz o dwóch plemionach, już nie o dwóch obozach zwalczających się. Czy gdzieś pan upatruje szansy na zakończenie obecnego sporu politycznego?
Raczej nie, dlatego że tu chodzi o wielkie interesy, a walka o sądy to jest walka o wielkie interesy, bo przecież sądy mają wpływ na to, jak te interesy będą właśnie realizowane. Czy uda się zrobić pewne reformy, które spowodują, że jedni dużo stracą, a inni zyskają. Dlatego to jest gra wielkich interesów, więc to nie jest spór tam o jakieś drobiazgi, to jest spór o wielkie interesy, o wręcz to, kto będzie dominował w Polsce, jakie siły i jak grupy interesów.
Niektórzy mówią, łamiecie ewidentnie konstytucję, po co wam nowa, skoro nie umiecie tej zachować. Inni mówią, ależ musimy przeprowadzić niezbędne reformy i tak to musi wyglądać, bo jeszcze musimy się z tamtymi złogami dawnego państwa pożegnać.
No właśnie, a Petru mówi, że konstytucja 3 maja do tej pory nam tak dobrze służyła.
No tak. No to, to już zostawmy rzeczywiście pewien rodzaj folkloru politycznego czasami w niektórych wypowiedziach dosyć barwnych. Właśnie, wypowiedzi. Panie doktorze, hejt i fake. Dwa piękne, a tutaj właściwie fake news, już sformułowanie, które składa się z dwóch angielskich słów, doskonale wszystkim znanych, robią oszałamiającą karierę. Dlaczego?
Tak naprawdę do kariery robią te dwa dość nowe terminy w Polsce używane, natomiast samo zjawisko przecież nie jest nowe, bo hejt, czyli ta nienawiść w życiu politycznym była przecież od wieków. Tak samo dezinformacja, podawanie fałszywych informacji, tak samo. Natomiast mamy tutaj nowe terminy związane też z nowymi technologiami, prawda? Bo te terminy są związane z rozwojem internetu, więc nową mamy przestrzeń do używania tej nienawiści politycznej i fałszywych informacji, dezinformacji. Natomiast samo zjawisko przecież nie jest nowe. Więc tak naprawdę mamy nowe terminy, ale nienawiść, przecież były zabójstwa polityków i tak dalej. Przecież ta nienawiść, dezinformacja jest normalna w walce politycznej.
Po co komu fake news? Dlaczego ktoś postanawia usiąść przed klawiaturą komputera i takiego fejka stworzyć?
Bo jest głupi. I poza tym to jest walka polityczna i dezinformacja. No, dezinformacja, podawanie fałszywych informacji, tak jak mówiłem, to jest element gry politycznej, aczkolwiek charakterystyczny tylko dla osób, które lekceważą pewne normy etyczne w życiu politycznym.
Normy etyczne. Panie doktorze, czy da się to jeszcze przywrócić? Chyba, że normy są takie, jacy są ludzie je tworzący, jeśli one są na coraz niższym poziomie.
Tak, problem jest taki właśnie, że ci, którzy stosują się do norm etycznych w polityce, mają zawsze gorzej, a ci, którzy lekceważą te normy, mają łatwiej, bo mogą przekraczać pewne granice, a ci, którzy stosują te normy etyczne, jednak się muszą w tych granicach pewnych mieścić, więc to tu jest problem. Że ci nieetyczni zawsze mają, czy uzyskują często przewagę. Aczkolwiek długofalowo może być tak, że jednak ci etyczni mogą jednak mieć poparcie długofalowe, a ci nieetyczni kiedyś i tak odpadną.
Mm-hmm. Po krótkiej, być może burzliwej karierze.
No właśnie.
Przedzierając się łokciami.
No właśnie.
Dzięki zarzuceniu jakiejś etyki.
No właśnie.
Sądy, pozwoli pan, że zacytuję. Sądy przez blisko 30 lat wolnej Polski się wyobcowały, wyniosły ponad władzę wykonawczą i ustawodawczą. To jest nie w porządku, a smutne jest to, że osoby protestujące pod Sejmem tego nie widzą. Tak powiedział w ostatni piątek marszałek senior Kornel Morawiecki.
Potem został zaatakowany jakoś tam werbalnie ostro, jak wychodził. No właśnie.
Wyobcowały się sądy?
Trochę są, na pewno widać to, że sądy są za bardzo upolitycznione. Przecież te wypowiedzi różnych sędziów pokazują, że jakby nie rozumiały istoty w ogóle sądownictwa chyba, bo przecież sądy muszą być niezawisłe, niezależne, a są ewidentnie dzisiaj elementem walki politycznej, więc to wyobcowanie w tym sensie też można zauważyć, że jakby zatraciły swoją chyba podstawową rolę. Bo przecież ten trójpodział władzy właśnie ma polegać na tym, że sądy mają się nie angażować w spory polityczne, a być tymi rozjemcami.
Czy trójpodział władzy jest łamany przez obecną władzę polityczną?
No tu mamy problem z pewną próbą podporządkowania sobie sądów, a czy całego systemu sądowniczego, przynajmniej w pewnej mierze, albo odebrania przynajmniej sądów poprzedniej władzy. No, bo to możemy też z różnych perspektyw na to spojrzeć.
I... na samym początku mówiliśmy o pozbyciu się tych złogów.
No właśnie, właśnie. Więc tu z jednej strony, ze strony aktualnej władzy tak to wygląda, prawda? Pozbywanie się złogów, a z drugiej strony z punktu widzenia władzy tej, która traci te sądy, no to wygląda tak jak zawłaszczanie sobie sądu przez nową władzę. Więc tu też różnie można na to spojrzeć i każdy tutaj swoje argumenty znajdzie, prawda? I,
właśnie, no. Najbardziej widać to było, kiedy kłóciliśmy się nad paragrafem 180 Konstytucji. Zwolennicy pozostania tego tak jak jest pokazywali na ustęp pierwszy i drugi, mówiący chociażby o trwającej 6 lat kadencji pierwszej prezes. Ale za chwilkę, bo dosłownie kilka linijek tekstu niżej, mamy ustęp 4 i 5, mówiący o tym, to Konstytucja wskazuje, że ustawą ustawa określa przejście w wiek emerytalny chociażby.
No, no właśnie, i tu też jest taki spór,
Z tą konstytucją coś jest nie w porządku, skoro możemy się kłócić, powołując na ten sam dokument.
No właśnie, tylko że jak to powinno teraz wyglądać? Powinna być sprawa oddana do Trybunału Konstytucyjnego, który powinien to rozstrzygnąć, prawda? Bo my nie możemy przecież rozstrzygać tutaj zgodności ustawy z konstytucją, prawda? To Trybunał ma, tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny ma do tego kompetencje.
Nawet sędziowie rejonowi sobie na to pozwalają, choć no właśnie, zapomnieli, że
no
nie
właśnie.
Powinni.
No właśnie, a czy ktoś oddał tę ustawę do Trybunału do rozpatrzenia? Nie, chyba nie. No właśnie.
Nie trafiło. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Czas naszej rozmowy nieubłaganie dobiegł do końca. Przypomnę, że państwa i moim gościem był dzisiaj pan doktor habilitowany Radosław Sajna, politolog, medioznawca z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.